Dwa ostatnie. Dary, które nie występowały w Starym Testamencie. Wszystkie inne w Starym Testamencie wystąpiły. Te dwa dary są oryginalne. Jest to nowość na Nowy Testament. Chwała Panu za to. Tego Mojżesz nie znał. Eliasz tego nie znał. My to znamy. Ja i Ty to znamy. Chwała Panu za to. Dar mówienia innymi językami oraz dar wykładania tych innych języków. Oczywiście nie należy przesadzać w żadnej rzeczy. Ja nie lubię ludzi, którzy przesadzają, bo sam mam te skłonności i się tego wystrzegam, bo wiem, że to jest rzecz niewłaściwa. Dlatego, że zawsze trzeba jechać po tej właściwym pasie ruchu. Prawy ruch nie dla nas i lewy ruch nie dla nas. Lewy pas nie dla nas, tylko dla Anglików. My jedziemy po prawym pasie i dokładnie się trzymać. Prawej strony, ale trzymacie pasa. I stąd nie można przesadzać. Dlatego, gdy ktoś głosi języki, to źle głosi, ma głosić Chrystusa. Gdy ktoś głosi przyjście Jezusa, tylko o tym mówi, o tym śpiewa, źle robi. Ma głosić Jezusa Chrystusa, który między innymi przyjdzie, a przede wszystkim dzisiaj zbawia. Dziś napełnia Duchem Świętym, dziś uzdrawia. Nie możemy uciekać w przyszłość, czego tylko mówić o Jego przyjściu. Nie możemy też w przeszłość uciekać, jak to było wspaniale, gdy byli pierwsi chrześcijanie, gdy Jezus był na ziemi. A dzisiaj, bracia i siostry, cóż to dzisiaj? Też źle. Trzeba głosić Chrystusa, który wczoraj, dzisiaj na wieki jest ten sam. A więc musimy być ludźmi chrystocentrycznie ukierunkowanymi. Tylko na Chrystusa i z Nim iść do przodu. Ale właśnie z tych darów i ten dar został przygotowany, żeby w tej nowości Bożego objawienia, drogi zbawienia, żeby i dla nas ten dar był użyteczny. I o nim trzeba będzie co nieco powiedzieć. Jak wiecie, dzisiaj łączę dwa wykłady. Już kiedyś odpuściłem jakimś Anglikom i stąd mi się zbiły dwa tematy w jednym dniu i chciałbym to jakoś temu podołać. Tak sobie wyobrażam, że jak kiedyś Adam, gdy otrzymał Boże tchnienie, gdy Boży Duch, cząstka Bożego Ducha w nim zamieszkała, nie dwutlenek węgla, tylko cząstka Bożego Ducha w nim zamieszkała, Adam wydał głos. Odezwał się. I my oczekujemy, by dziecko się odezwało, gdy się urodzi, gdy się niemowlę urodzi, oczekujemy, by się odezwało. Adam się odezwał. I właśnie Kościół się narodził, oblubienica się narodziła w dzień 50. A co było charakterystyczne właśnie z punktu widzenia obserwatorów? Co było charakterystyczne? Głos wielu ludzi. Głos tłumu. I się zrobiło zbiegowisko. Okazało się, że ci z tych 120 gardeł, gdy się wydobywał, to była wspólna, głośna modlitwa. Spójrzcie, my nie jesteśmy oryginalni pod tym względem. A więc z tego tłumu zaczęto rozróżniać ten język, tamtą wiadomość, tę i tę. I każdy rozumiał swój język, bo to byli ludzie akurat z diaspory, z różnych stron Imperium Rzymskiego i rozumieli też i to, co było mówione tym innymi językami, a to akurat były języki zrozumiałe, używane w Imperium. A więc jak Adam kiedyś, tak teraz oblubienica wydała głos, bo Boże tchnienie, Boży Duch wstąpił, napełnił i zaczęli mówić tak, jak im Duch poddawał. Języki to jest nasza mowa do Boga. Ja językami mówię do Boga. Trzeba o tym wiedzieć. Proroctwo to jest Boża mowa do mnie. W celu zbudowania, pocieszenia, napomnienia. Natomiast wykładanie innych języków to jest Boże wyjaśnienie, dane przez Boga zrozumienie tego, co było mówione innymi językami. I teraz chcę wam tylko tak zwięźle przypomnieć, iż Pan Jezus zapowiedział to. Marek 16 rozdział mówi nam, na przykład wiersz 15, że mamy iść na cały świat, Ewangelię głosić wszelkiemu stworzeniu. 16 wiersz, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. No a niestety, kto nie uwierzy, będzie potępiony, więc trzeba uwierzyć. Jeżeli ktoś tu jest wśród nas i nie ma zamiaru uwierzyć, to jest napisane, że będzie potępiony. A więc ty sam wybierasz, co będzie z tobą. Czy będziesz zbawiony, czy potępiony. Musisz uwierzyć. Ktoś powie, ale ja nie mogę uwierzyć. To powiedz Bogu tak. Panie, chcę móc uwierzyć. Chcę uwierzyć. Panie, nie mogę uwierzyć, ale ja chcę uwierzyć. Bo wielu ludzi mówi, że nie mogą uwierzyć, bo tak się tłumaczą, bo naprawdę nie chcą się nawrócić, nie chcą uwierzyć. Więc bądź uczciwy, powiedz: Panie, chcę, ale powiedz: nie chcę uwierzyć. Wtedy będziesz potępiony. Gdy uwierzysz, będziesz zbawiony. Oczywiście uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Jest dalej powiedziane, że tym, którzy uwierzyli, będą towarzyszyć znaki. Jakieś szczególne znamiona, znaki. A więc w imieniu Jezusa będą demony wyganiać. Będą mówić nowymi językami. Więc Jezus powiedział coś, co oni znali, chodzi o demony, coś, czego oni nie znali. Nowe języki. To było coś nieznanego dla apostołów, gdy to słuchali. Węże brać będą. Coś do wyobrażenia. Ale choćby coś wypili trującego, nie zaszkodzi im. Chyba nie znali celu tego. Po co pić coś trującego, jeżeli mi... No, nie rozumieli tego, ale to się im potem przydało. Na chorych kładli, będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. To już widzieli i to już rozumieli. A więc Jezus zapowiedział, że wierzący ludzie będą mówić innymi językami. Dlatego prawdziwie wierzący ludzie mówią innymi językami. W sensie mi chodzi znaku danej grupy. Kwestia, czy każdy musi mówić innymi językami, to już ja tego nie powiedziałem. Chodzi mi, że dany gatunek wierzących będzie mówił innymi językami. A to jest gatunek apostolski. Apostolski gatunek wierzących. Tak, to nie są dziesiątkowcy, nie. To są chrześcijanie na wzór apostolski. I przypadek zdarzył, że i również to są właśnie dziesiątkowcy. Czemu się nie śmiejecie? To było do śmiechu przecież. Dobrze. Właśnie. No i pierwszy raz to się kiedy zdarzyło? Właśnie to się zdarzyło w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy w dzień 50 apostole zgromadzeni byli na nabożeństwie wymuszonym, tak? Czasami trzeba mieć nabożeństwo wymuszone, trzeba się zmusić do nabożeństwa i przyjść do zboru. Jezus im nakazał: idźcie do Jerozolimy i czekajcie. I trzeba też to sobie powiedzieć: dzisiaj idę na nabożeństwo. Ale nie pójdę, bo mnie tam coś strzyka. Pójdę na nabożeństwo i możesz przeżyć więcej niż ustanie tego strzykania. Więcej przestaniesz, choćby cię nawet dalej strzykało. Więcej doznasz od Boga, przeżyjesz. Oni byli zmuszeni do bycia na nabożeństwie modlitewnym. I to 10 dni, 10 nocy. I właśnie wzięli udział w czymś, co było zapowiedziane przez Jezusa. Coś, co kiedyś Izajasz wspomniał tylko, 28 rozdział, 11 wiersz, że do ludu tego będę mówić mową niezrozumiałą. Izajasz 28, 11. Oczywiście sens dosłowny tam jest, chodzi o coś innego, ale to potem w sensie przenośnym zostało zastosowane do innych języków w Nowym Testamencie. I przeżyli. I mówili tak, jak tu przed chwilą słyszeliśmy od Wioli, że to był najwspanialszy dzień. Tak, przeżyli coś. Warto było być zmuszonym do tego nabożeństwa. Potem to się przeniosło do innych. Bo jeżeli ktoś przeżyje chrzest Duchem Świętym, to nie wystarczy tego przeżycia dla innej osoby. Każdy musi osobiście. A więc Bóg spowodował, że Szczepan zginął, a uczniowie, zborownicy się rozpierzchli i pobiegli. My nieraz nie lubimy rzeczy, które nam się nie podobają. Ale musimy się zgodzić. I właśnie Bóg spowodował, że musieli zostawić swoje domy i pójść gdzieś tam na tułaczkę. Ale to była tułaczka iskier, Bożych iskier. Jak iskry się tułają, to na pewno stok siana, jeden, drugi, trzeci będzie płonął, prawda? Przy okazji stodoła czyjaś. Bo zapali ta iskra, te iskry to nie są iskry, które niszczą, to są iskry, które ożywiają. I te iskry poszły do Samarii, zobaczcie. I właśnie pierwsza relacja po Dziejach Apostolskich to właśnie Samaria. I powiedział: będziecie świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi, czyli w Krakowie. Ale zaraz po Judei poszli do Samarii, rozpierzchli się z Jerozolimy do Judei, a potem do Samarii. Tam właśnie Filip poszedł i w 8 rozdziale opowiada, że tam była wielka radość w tym mieście. Bo słuchali, patrzyli na Filipa, słuchali i widzieli, jak demony wychodzą, jak są chorzy uzdrawiani. Filip to był przecież zwykły diakon. Ktoś z naszej komisji zborowej, byśmy powiedzieli. Ktoś od organizowania wczasów czy od spraw administracyjnych. Ktoś taki od stołów, ktoś wzięty od spraw takich, no, od miotły, od szmaty. Tak, nie możemy gardzić nikim. Każdy ma wartość. Każdy członek, ten najmniej uczczony, ma wartość w oczach Bożych. Więcej czcimy te członki, które są, które no, mają mniejszą cześć z racji swego istnienia. I właśnie Bóg użył Filipa. I potem Filip, gdy widzi, że co się dzieje, to zorganizował chrzest. I chrzcił. Ale wysłał telegram do Jerozolimy. Przyjeżdżajcie, bo jest przebudzenie. I Piotr i Jan przyjeżdżają. To nie byli jeszcze ludzie, prawda, starzy. To byli młodzi ludzie, około 30, ponad 30 mieli lat. Przyjechali, a Jan był właściwie najmłodszy z nich. Na tych, którzy przyjęli Jezusa, byli chrzczeni w wodzie, kładli ręce, a ci przeżywali chrzest Duchem Świętym. I stał tam z boku pewien czarnoksiężnik, Szymon, patrzy i mówi, fantastyczne, zobaczcie, jakimiś językami mówią. No to wspaniałe, kładą ręce, a ten mówi językami. I ten, i różne języki. Wiecie co, mam tutaj trochę pieniędzy w sakiewce, dajcie mi tę moc. Ja bym też chciał mieć taką, no, taką magiczną moc, kłaść ręce, żeby ludzie mówili językami. No oczywiście zgromili go. I stąd powstał termin symonizm, czyli nabywanie pewnych duchowych spraw za pieniądze. A więc Samaria przeżyła to, co kiedyś przeżyła Jerozolima. Chwała Panu za to. Ale gdzieś tam był pobożny człowiek i modlił się, szukał Boga. To właśnie w naszym społeczeństwie tak na pewno też może być. To był Rzymianin i widział pobożnych Żydów i robił to, co oni robią. Modlą się i on się modli. Ponoszą ręce i on ponosi ręce. Coś tam czytają i mruczą, to on też czyta i mruczy. Dają jałmużnę, on też daje jałmużnę. Wszystko to, co go nauczono, by się nauczył o tych właśnie mieszkańców u niego Żydów, on to spełniał. I znamy tę historię, bo o tym mówi wyraźnie 10 rozdział dzieł apostolskich. Anioł do niego przyszedł. I wcale z tego powodu tam nie było zbiegowiska. Tam nie postawiono jakiegoś tam pomnika, bo tu się objawił anioł. Z tego powodu wcale Korneliusz nie był święty już z miejsca. Nie. Korneliusz się dowiedział, że Bóg go wysłuchał, ale teraz on coś musi zrobić. Bo Bóg go chce wprowadzić przez wąską bramę. I poprosił Piotra. Piotr tam przyszedł. Piotr zaczął ogłosić Słowo Boże. Korneliusz, jego przyjaciele, domownicy słuchali i z tym się zachwycili. Ale tak w głębi swojego wnętrza. I tam podjęli decyzję. Tak, to jest Jezus. To jest właśnie ten. Warto Jemu służyć. Tak, my pójdziemy za Nim. I nagle Piotr przerywa, bo słyszy jakiś mruk. Coś tam się dzieje. Patrzy, a oni się modlą. Klęczą, stają, modlą się. On się przysłuchuje, chodzi. Oni się modlą innymi językami. I Piotr jest zdumiony, bo to jest to samo, co było w Jerozolimie. I to, co widział w Samarii. O, ale ciekawe, w Cezarei, w Samarii, tutaj. No, kochani, coś wspaniałego. Piotr jest podekscytowany i zaraz szu rozmawia z tymi swoimi towarzyszami, bo się boi, że potem go wyklną, a na pewno na niego rzucą, że z poganami się brata. Więc mówi, co my zrobimy? A ci mówią, no co my zrobimy? Jak Bóg ich ościł Duchem Świętym, to czyż my im wody zabronimy? No nie. No to Piotrze, chrzcimy, no to chrzcimy. Słuchajcie, trzeba się ościć. Ale oczywiście już tam jest sadzawka w domu każdego porządnego patrycjusza, musiała być sadzawka, prawda? Więc jest sadzawka i się chrzczą. Kochani, tam powstał zbór. Zbór pogański. Pierwszy pogański zbór. I to był zbór jaki? Nie zielonoświątkowy, nie. Apostolski zbór. Chwała Panu za to. Tak, apostolski zbór. Taki jak w Jerozolimie. I Paweł, i Piotr potem mówi, gdy się tłumaczył przed braćmi w Jerozolimie. I cóż ja mogłem zrobić? Na nich tak, jak na nas na początku przypadł Duch Święty. Musiałem ich ochrzcić. Dobrze zrobiłeś, Piotrze. Nie wrócaj sobie. Bóg, widzimy, że Bóg dał upamiętanie i poganom. Tak bracia przyjęli serdecznie tę wiadomość. I właśnie apostoł Paweł powiada, że w Koryncie również mówiono innymi językami. Paweł sam też mówił innymi językami. Nie ma opisane tego wydarzenia przy jego napełnieniu Duchem Świętym chrzcie, ale on się do Koryntian 14 rozdziale wyraźnie powiada. I teraz sobie otwórzmy ten 14 rozdział, on wyraźnie powiada, że mówię językami więcej niż wy wszyscy. Który to jest wiersz, gdzie to pan Paweł powiedział, że on mówi więcej niż wy wszyscy? Tak, 18 wiersz. I to mówi, dziękuję Bogu. Spotkałem wielu kaznodziejów, którzy głosili i mamy być jak Paweł, chcemy być jak Paweł, jesteśmy jak Paweł. Ale to byli kaznodzieje antyzielonoświątkowi. Jak potem mówię, dobra, a to, co tu Paweł napisał, też chciałbyś mieć jak Paweł? No nie, bo to już nam jest niepotrzebne. I właśnie, jaki jest cel mówienia innymi językami? Po pierwsze, czego mamy właśnie zapis w Dziejach Apostolskich, o czym już mówiłem, jest to znak, można by było powiedzieć, potwierdzenie chrztu w Duchu Świętym. Nie chciałbym tego dogmatyzować, czyli podawać jako prawdę taką już nie do odrzucenia. Chcę zostawić wolność dla ludzi wierzących. Chcę stwierdzić, że byłoby dobrze tak to uznać. Bo gdy przyjęto moc Ducha Świętego w górnej izbie, w dzień 50, to były języki. Wszyscy mówili językami, prawda? No nie wiemy, że ktoś nie mówił. Gdy to było w Samarii, to widzimy, że Szymon widział, że coś tam się działo podczas tego przyjmowania, a więc jest sugestia, że widocznie musiały być inne języki, bo to na przykład się zdarzyło u Korneliusza. To się zdarzyło w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Paweł modlił się nad 12 uczniami Jana Chrzciciela. Położył ręce, prorokowali i mówili językami. A więc można przyjąć, że takim pierwszym bezpośrednim skutkiem przeżycia chrztu w Duchu Świętym jest mówienie innymi językami. Oczywiście, że nie zawsze, już nawet mówię z praktyki, tak zachodzi. Zdarza się, że tak nie ma. I wtedy, gdy ktoś mówi, że wierzy, iż przeżył chrzest Duchem Świętym, ja mówię, amen, bracie, przeżyłeś. Widocznie przeżyłeś, skoro wierzysz. I go zostawiam w spokoju. I językami on zacznie mówić w swoim czasie. I na ogół tak bywa, że potem ludzie mówią innymi językami, to się pojawi we właściwym momencie. Czasem się zdarzy, że powie kilka słów i całe życie nie będzie miał tego daru, a będzie miał inne dary. W każdym razie język w Dziejach Apostolskich i w przeżyciach, które znam, jest potwierdzeniem tego, że się przyjęło moc Ducha Świętego. Czyli chrzest Duchem Świętym. Chrzest to zanurzenie w Ducha Świętego. Po drugie, mówiliśmy już z Ewangelii Marka, że inny język może być jako znak. Jako coś, co jest jakąś oznaką czegoś. I tu właśnie w tym 14 rozdziale, w 22 wierszu, jest powiedziane, że przemówienie językami to znak nie dla wierzących, lecz dla niewierzących. A więc niewierzący mają jakiś znak. Tak patrzę na czas, ale może zdążę, bo wtedy ja chcę po prostu podać trochę przykładów, a na ogół unikam tych przykładów. Kiedy się zdarzyło, to było w Anglii, że podczas takiej modlitwy w okresie przebudzenia, gdy się modlono gdzieś w jakimś gabinecie, tam było kilka czy kilkanaście osób, też tam wszedł rabin, który chciał się przyjrzeć tej fali przebudzenia, chciał tych fanatyków chrześcijaństwa poznać. I tam sobie był, miał oczywiście swoje koncepcje na ten temat i potem się modlono. I nagle w czasie modlitwy wspólny rabin jak zelektryzowany się odwrócił. Patrzy, tam dziewczyna ma oczy zamknięte i do niego mówi pięknym hebrajskim językiem. I mówi takie głębokie, wspaniałe rzeczy o Bogu. Na szczęście nie o rabinie, tylko o Bogu mówiła, bo jak się okazuje, to właśnie języki służą do mówienia o wielkich Bożych rzeczach. O wielkich Bożych rzeczach. Jak powiedziane jest w drugim razie apostolskich. Mówili o wielkich rzeczach Bożych. I był zdumiony, skąd ta dziewczyna. Więc gdy się skończyło, on zaraz się do niej obrócił i mówi, czy pani studiowała, a tego najpierw do niej po hebrajsku, ona patrzy, że nie rozumie, jest po angielsku. I do niej, ona mówi, że nie zna, ale pani się modliła. No mówi, że nie wiem, jakim językiem się modliłam, to jest inny język, to napisane, tak dalej. I wtedy się wmieszał ten kaznodzieja i zaczął wyjaśniać. To mówi, ja tego nie mogę zrozumieć. Wiem, że to wszystko jest nieprawda, ale ja tego nie mogę zrozumieć. No, że przecież mówiła tak, jakby się, że ja te rzeczy znam w wyniku tego, kim jestem. I skąd ta dziewczyna? To jest zdumiewające. Ale z faktem nie można dyskutować. No i więc musiał się zabrać za tę sprawę i niestety nie wiem, jak się zakończyło, ale wiem, że John Sherry, gdy badał tę sprawę, to w końcu się sam nawrócił i przeżył się Duchem Świętym, napisał książkę już potem nie jako ten, który bada, naukowiec, lecz jako świadek tych rzeczy, które sam przeżył. Też David Wilkerson powiedział w swoim wywiadzie, a to potem było zamieszczone w jakimś czasopiśmie, tygodniku, że gdy tam badano właśnie tych narkomanów i skuteczność wyleczeń, więc po 2 latach 400 tysięcy dolarów wydano, rząd wydał na przeprowadzenie tych badań naukowych, jaka jest skuteczność metody Wilkersona. Więc stwierdzono, że 75 narkomanów na 100 jest całkowicie wyleczonych. A więc ewenement, bo medycyna w najlepszym przypadku ma 22 przypadki. Znaczy, tylu pacjentów jest wyleczonych. Ale zapytano tam, gdy przyszli, jaką wam dają, no, jakie wam dają medykamenty. A rano nam dają Boga Ojca. A w południe nam dają Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A wieczorem Ducha Świętego. No ci mówią, no mają do czynienia z wariatami, prawda? No ale tam siedzieli i badali. I właśnie tam była Żydówka, socjolog, która to wszystko badała. Czy psycholog, przepraszam bardzo, psycholog. I wszystko to badała. Okazało się, że tak zbadała, ale sama się nawróciła, przeżyła chrzest w Duchu Świętym. I to Wilkerson stwierdził wobec dziennikarki, a to potem, czy dziennikarza, on to potem zamieścił w naszym, jednym z naszych tygodników. A więc jest to znak. Jest to cud. Jest to coś z cudu. Tak, ktoś się nie uczył, tego nigdy nie umiał, a właśnie on używa. No jeszcze może przykład, może jakoś zdążymy. Pamiętacie ten program o naszym kościele w telewizji, prawda? I gdy pierwszy raz był wyświetlany, wtedy jeszcze nie mieliśmy wideo, nie nagraliśmy tego pierwszego razu, właśnie wtedy była też rozmowa z przedstawicielami naszego kościoła i tam przysiadł się jak nigdy w tych programach ten właśnie reżyser. Wszedł na plan, usiadł i zaczął rozmowę z naszym naczelnym prezbiterem. I opowiedział historię. Bo tam właśnie nasz reżyser dźwięku zauważył, że ktoś tam coś mówi niezrozumiałego, tam polecił, prawda, żeby przybliżony mikrofon i nagrał to wszystko. I też sfilmowano tego człowieka, okazało się, że to jest jakiś rzemieślnik z Ustronia. I potem ten właśnie sobie odegrał, zaniósł do swojego kuzyna, który studiuje jakieś języki te orientalne, już stare, wymarłe, i ten stwierdził, że to jest właśnie ten i ten język, i zaczął nawet doszukiwać się treści. I byliśmy zdumieni, że taki prosty rzemieślnik z Ustronia używał takiego starego języka. A ja to jeszcze coś znam, ale już za kulis, że właśnie ten operator taki był w tym wszystkim przejęty, że nagle w wozie transmisyjnym patrzą, że on filmuje podłogę. A więc szybko ten reżyser podbiega i patrzy, a ten płacze i płaczący nie widział nic i podłogę filmował. Wtedy mu porwał, prawda, kamerę, odstawił go i sam już potem zbierał obraz z ludzi. A więc jest to znak, jest to cud dla niewierzących. Dla nas to rzecz normalna, prawda? Tak, świat jest dla nas rzeczą normalną. Ale dla jakichś dzikusów to byłoby coś nadzwyczajnego. Ale właśnie dla niewierzących język jest cudem, jest znakiem. Po trzecie, apostoł Paweł powiada, i to w wierszu na przykład 18, że on się modli więcej niż inni, bo to ma jakiś skutek. Jaki skutek? Jest to pomoc w moim osobistym budowaniu się. I przyjrzyjmy się teraz poszczególnym tutaj wierszom. Wiersz 4. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Kto prorokuje, zbór buduje. A więc buduje sam siebie. Pamiętamy, gdy Pan Jezus kiedyś powiedział do Samarytanki, że prawdziwi chwalcy, to jest Jan 4, rozdział 23-24, prawdziwi chwalcy będą Boga czcić jak? Jak to zrozumieć w duchu i w prawdzie? Jak to zrozumieć? I gdy ja pytałem podczas studiów właśnie, jak to należy zrozumieć, to i nasi profesorowie teologii mówili tak wewnątrz siebie, nie głośno, tylko tak w duchu, czyli tak wewnątrz siebie. To jest za płytkie wyjaśnienie. Tak w myślach, to, no tak w myślach. To jest za płytkie. Prawdziwi to mogą robić i nieprawdziwi też, prawda? Prawdziwi chwalcy. O co tu chodzi? Na przykład list Judy. Ale trzymajcie 14 rozdział Koryntian, do niego będziemy wracać. Ale Judy, list Judy. To jest po listach Jana przed Apokalipsą. Stronica 1329 czy 30. I wiersz 20. To jest tylko jeden rozdział, więc wiersz 20. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych. Zauważcie. Sami siebie budujcie. Nie ktoś was buduje, lecz ja mam budować samego siebie. 20 wiersz. W oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Czyli jest mowa o czym też Paweł mówi w innych miejscach, o modlitwie w Duchu Świętym. Cóż to znaczy? Czy to jest jakieś takie tylko jakieś wyrażenie religijne? Czy chodzi o jakąś głęboką prawdę? Oczywiście chodziło o nieznaną dotychczas prawdę, a odkrytą właśnie dzięki Pięćdziesiątnicy. Modlitwa w Duchu Świętym. Człowiek, jak wiemy, składa się, według Bożego Słowa o tym wiemy i potem z praktyki, z ducha człowieczego, duszy i ciała. Nikt nie wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy. Nikt nie wie, co jest w Bogu, tylko duch Boży. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi i tam wiersz chyba 14, a może troszkę wcześniej. A więc nikt nie wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy. I teraz Paweł mówi, gdy ja się modlę innymi językami, 14 rozdział Koryntian, wracamy. Wiersz 14, zauważcie. Mówiąc językami, duch mój się modli. A więc gdy się modlę innymi językami, mój duch się modli. Gdy się modlę rozumem, to mój duch się nie modli wtedy. Modli się mój rozum, czyli moja dusza. A więc w sposób naturalny modlimy się rozumem. W sposób nadnaturalny modlimy się duchem. I Paweł mówi 15 wiersz, cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Też można śpiewać duchem, śpiew w duchu. I śpiew rozumny, rozumem. A więc dwa kanały wyrażania samego siebie. Kanał intelektualny i kanał duchowy. I jak gdy mówię o intelekcie, pokazuję tutaj, nic dziwnego, prawda? A gdy mówię o duchu, pokazuję tutaj. Właśnie ja tutaj czuję tę energię, czuję, że stąd coś wychodzi, tak by tutaj mieszkało moje właściwe ja. Bo jestem duchem, mam duszę i mieszkam w ciele. Zbaw swoją duszę. Czyli kto ma zbawić? Dusza samą siebie? Nie. Ja, mój duch, ma moją duszę uratować od zagłady, bo jest cała pogrążona w grzechu. Teraz Paweł w drugim wierszu, i ten wiersz jest w naszej Biblii w przekładzie, to jest przekład niestety tylko, niezbyt wiernie, to nawet nie ma tego napisane, że wiernie przetłumaczone, a stary przekład gdański z wieku XVII był wiernie przetłumaczony, to jest zafałszowane, gdy chodzi o przekład. Tak się nie boję powiedzieć. Trzeba patrzeć zawsze do greckiego, zrobić egzegezę, badanie tekstu, zobaczyć, jak to brzmi w oryginale. Bo ci, którzy przekładają, to samo znajdziecie w Biblii Tysiąclecia, ona ma wiele zafałszowań, ta też. Dlatego my ufamy Bożemu Słowu, nie przekładowi Bożego Słowa. Dlatego potrzebni są nauczyciele. Dlatego dobrze jest, gdy się zna język grecki, hebrajski, gdy się korzysta z różnych pomocy naukowych, by tekst oryginalny zrozumieć. I my to robimy i ja też to ludziom wyjaśniam. Wtedy też całe bogactwo spójnia się pojawia i człowieka wiara się buduje. Dlatego ja teraz nie deprecjonuję Pisma Świętego, ale powiadam, że należy czytając sprawdzać również w innych przekładach, w rosyjskim na przykład. To jest jeden z najlepszych przekładów na świecie. Najbardziej dokładny i wierny w języku rosyjskim. Warto się uczyć języka rosyjskiego, by móc czytać Biblię po rosyjsku. W angielskim jest wiele przekładów różnych i trzeba dobrać sobie ten najwierniejszy. W języku niemieckim przekład Lutra był bardzo dobry. A najlepiej wziąć sobie grecki i tam sobie zobaczyć, jak to jest. I teraz, kochani, tu jest tak, w drugim wierszu, przyjrzyjmy się. Kto mówi językami, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie albo nie słucha. Tam jest wyraz akuo, który znaczy słuchać lub znaczy rozumieć. I teraz, ta część właśnie jest tutaj źle zrobiona, jest po prostu z komentarzem niewłaściwym. Tak jest w języku greckim w oryginale. Lecz on duchem tajemnicę wygłasza. En pneumati, czy ton pneumati, nie pamiętam już tego, lalein mysterion. A więc mówi tajemnicę. Duchem mówi tajemnicę. Trzy wyrazy są powiedziane. Duchem mówi tajemnicę. Tu powiedziane, że w mocy ducha, i wtedy dodali duże D, gdy w greckim Theos, czyli Bóg, Pneumatos i Hagio, Duch Święty, to są małe litery. W greckim są małe litery. I są trudno rozróżnić, czy to chodzi o Ducha Świętego, czy o Ducha Człowieczego. I tu też były małe litery, ale oni dali dużą, żeby już zasugerować, że teraz on w mocy Ducha Świętego coś tam wygłasza. I to już jest zniekształcone. I teraz duchem mówi tajemnice. A więc, gdy używam tego kanału duchowego, tam wewnątrz mnie są tajemnice. Nie dla Boga oczywiście, dla mnie są to tajemnice. Ktoś pomyśli, że Bóg teraz jest szczęśliwy, bo ja mu tajemnice objawiam. Nie, on jest Bogiem wszystko wiedzącym. Po prostu ja mam tajemnice w sobie, nie wiem, co jest we mnie. Dlatego pozwólcie, że wam podrzucę pewną myśl. Rzymian 8 rozdział. To jest 1216 stronica, ale trzymajmy Koryntian. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiadomo, jaki duch. Duch Boży czy duch człowieczy. Tam jest małe D. Nie wiemy bowiem, o co się modlić i jak należy się modlić, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Ale tu można mówić o Duchu Świętym, owszem, który w nas mieszka, ale i o Duchu Człowieczym, o cząstce Boga w nas. Bóg, osoba duchowa, dała nam cząstkę siebie, swego ducha i ja przez to zostałem uduchowiony również. I ten duch, Boży duch we mnie, czyli duch człowieczy, do Boga się wstawia o tego delikwenta, w którym mieszka, który ma różne głupie myśli, który postępuje w sposób taki i inny i teraz ten duch się wstawia o niego i modli się. I w ten sposób ja na przykład oczyszczałem i oczyszczam swoje myśli. Dzisiaj młodzieży mówiłem o sposobie oczyszczania swoich myśli przez napełnianie się Bożym Słowem. Nachodziły mnie głupie myśli, niewłaściwe myśli, a mówiliśmy o życiu intymnym, o nieczystości. Oczyszczałem się Bożym Słowem, ale również jest i następna metoda, o której wczoraj wam nie mówiłem. Modlitwa w innymi językami. Nie mówi się w innych językach. Nie. Innymi językami się mówi po polsku. Ale też się nie mówi na językach. Bo w innych językach to jest z angielskiego wzięte, a na językach to jest wzięte z rosyjskiego. Ja z tym walczę, ale wszyscy to tak mówią na ogół. Powinno się mówić mówienie innymi językami. A więc, gdy mówię innymi językami, wtedy się moja dusza oczyszcza, bo treść, Boża treść, wstawiennicza treść wychodzi nie z tego miejsca walki, gdzie myśli dobre, czyste i nieczyste walczą, lecz skąd inąd. I przepływając oczyszcza moje wnętrze. A więc to jest budowanie między innymi samego siebie. Gdy się modlę z innymi językami, oczyszczam swoje wnętrze i jestem wdzięczny Bogu, że ja również mogę powiedzieć więcej mówię innymi językami niż wy wszyscy. Bo to u mnie się nie skończyło do dzisiaj, odkąd przeżyłem. To lat 20 temu jeden. No. I nie przestało. Ciągle mi jest potrzebny. Widocznie jestem tak nieczysty, że potrzebuję ciągłego oczyszczania. Chwała Panu za to. A więc on się za nami wstawia i wie, jak się modlić za nami. I to nasz duch. Oczywiście, to robi Duch Święty. Dzięki Duchowi Świętemu mamy tę zdolność. I Bóg umożliwia nam właśnie poprzez ten dar. Też gdy budujemy samego siebie, tam powiedziane było w oparciu o najświętszą wiarę, prawda? Juda 20 wiersz. Jak to się odbywa? Oto sobie czytasz Biblię. Gdy nie przeżyłeś chrztu Duchem Świętym, to sobie czytasz i tak się zmarszczysz brwi, czytujesz, zastanawiasz, o co tu chodzi i tak dalej. No, sięgasz tu, sięgasz tam, zapytasz, a zaskoczyło, już wiem. Gdy z kolei mamy zdolność takiej zwyczajnej modlitwy innymi językami, to przebiega, może przebiegać, oczywiście, nie narzucam nikomu, inaczej. Oto czytasz Boże Słowo. Tak sobie to czytasz, cały rozdział, jeden, drugi, trzeci, czwarty i nagle się zastanawia ten werset. Jakoś tak, jakieś światełko, jakiś promyczek uderzył i wtedy tam coś się włączyło. Ja to nazywam hydroforek się włączył. Włączyło się i już tam pracuje w tobie. Modli się twój duch innymi językami. Dostał jakąś tam dobrą porcję, jakieś tam wspaniałe ananasy do niego dotarły. On teraz jest teraz radowany i teraz coś mówi. I w tym czasie ja czuję, że moje wnętrze, coś tam się dzieje. Moje wnętrze rozmawia z kimś. Z kim że to rozmawia moje wnętrze? I właśnie Rzymian, 8 rozdział, który żeśmy jeszcze może mieli. I wiersz 16. 1216 stronica, 16 wiersz. Tento duch, Duch Boży, świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Zobaczcie, Duch Boży we mnie rozmawia sobie z moim duchem i razem świadczą i mówią mi: jesteś zbawiony, przebaczono ci, nie przejmuj się tym, co ci diabeł mówi, żeś tam tak narozrabiał, że ci Bóg więcej już nie przebaczy. Nie przejmuj się, on ci już przebaczył, uwierz w to. Albo modlę się o uzdrowienie. I teraz i gorączka, i ból, i opuchlizna, i diagnoza, i mówią, że jeżeli Pan się nie zoperuje, to będzie... A Pan mówi: ufaj mi, ja Ciebie chcę uzdrowić. I teraz szał, no co tu zrobić? A tu nagle rozmowa się odbywa, poza terenem walki. Duch Boży mojemu duchowi mówi: powiedz mu, że on już jest uzdrowiony. Bo właśnie Ci przyniosłem teraz dla niego prezent. Tu jest właśnie uzdrowienie. I masz. I właśnie w moim duchu pojawia się pewność. Jestem uzdrowiony. Pewność irracjonalna. Tutaj mi mówi coś innego, a w duchu jest pewność. To jest coś z daru wiary, ale niekoniecznie. I teraz my walczymy. Chodzimy wiarą czy widzeniem? Lustro i diagnoza lekarska mają rację, gdy Bóg powiedział, że jestem zdrowy. No nie, ja się będę trzymał Boga. Tak podjąłem decyzję. Nie opuszczę. Koniec, będę twardy. Mężny bądź. Mężnie sobie poczynaj. Podobnie Jozue mógł z tymi murami, prawda, gdy chodzi, gdy je rusza. Mężny bądź, odważnie. I właśnie wtedy Słowo Boże, modlitwa sprawia, że z naszego wnętrza podchodzi wiadomość i przeświadczenie, które coraz większe terytorium naszej duszy, naszego intelektu, naszych uczuć, a też naszej woli zdobywa. I mamy już taką coraz większe terytorium pewności. Tak, jestem. Ja powiem: Panie, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś w tych ranach. Jestem zdrowy, ja już to mam, chociaż nas to strasznie boli. Chociaż gorączka, ale ja Ci dziękuję, Panie, jestem zdrowy. I to uzdrowienie się nagle pojawia. Ono zostało wprowadzone, choroba została podcięta i jak drzewo za 2 tygodnie jest suche. A 2 tygodnie ono było jeszcze zielone. A więc w naszym duchu jest rozmowa. I to nas buduje. Tam kazania nam ktoś wygłasza lepsze niż kaznodzieja w zborze. A wam się czasem nie zdarza, że w zborze jest głoszone Słowo Boże, kazanie jest mówione, nagle się w tobie włączy inny język i czujesz modlitwę w sobie? Tobie się to nie zdarza? To mi się często zdarzało, gdy byłem w zborze nieziołosiątkowym. Gdy czasami mówili rzeczy przeciwne ziołosiątkowcom, ale głosili Boże Słowo. I czasami mnie Słowo Boże nawet często dotknęło i kaznodzieja tam mówi. A ja w tym czasie mam drugie kazanie. Inne języki się włączyły, ja go słucham, a tu wewnątrz mnie praca wre i tam się nakłada i buduje. Ja wychodzę taki rozradowany. Inni są tacy przygnębieni. Co to było? Ale ja nie byłem uprzedzony, że kaznodzieja mówi tak albo inaczej. A Boże... Nie. Ja słuchałem, bo to jest kaznodzieja Bożego Słowa. I musimy tak podejść. Słuchać Słowa Bożego. Nie rozważać, a ten człowiek jest wartego, czy źle mówi, czy dobrze. Słuchać Słowa Bożego, a nasz duch odbierze to, co jest duchowe, czyli ziarno Bożego Słowa. I w ten sposób się budujemy, na naszej wierze budujemy samych siebie. Dzięki modlitwie innymi językami. Ja sobie teraz nie wyobrażam być tym, kim jestem, bez daru mówienia innymi językami. Ja w ogóle zrezygnował z wszystkiego. Też się nie dziwię i Pawłowi, że on tego doświadczał. Gdy był cały czas samotny. Gdy musiał walczyć. Gdy na okręcie był sam. On musiał ktoś go budować. Gdy on ciągle mówił, nauczał. Nieraz się ludzie dziwią, skąd ja mam tyle energii, by tutaj skończyć homiletykę, już mówić do młodzieży o tym, potem mówić to i się bez przygotowania często wiele rzeczy robić, chociaż one są przygotowane. One są przygotowane. Tak, są kartki przestudiowane, wiadomo, ale to przygotowanie nie trwa 2 dni czy ileś tam godzin przed wygłoszeniem. Gdybym tak mógł, to bym tak zrobił. Mam kolegę, który miał wygłosić godzinny wykład na zjeździe młodzieżowym. Potrzebował 2 tygodnie wolnego, by ten wykład przygotować. Dobrze, rozumiem. Ale mnie na przykład na to nie stać, choćbym bardzo chciał. I właśnie zdolność mówienia innymi językami. gdy one się włączają w chwili potrzeby. Automatycznie jak hydrofor w naszym domku. I one ładują i tam jest ciśnienie. Tam się pojawia coś, co potem będzie używane, potrzebne i potem włączą i płynie, 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 płynie. Wypłynie i fajnie. Potem się znów włączą i znów się naładuje i znów płynie. To jest samoczynne, gdybym teraz ja musiał swoją mózgownicą wszystko pojmować, zbierać. Kochani, to ja bym sobie wolał kupić komputer. I tu komputer postawić i dużą tablicę, on by lepiej wam przemówił niż ja. Dlatego, kochani, kaznodzieja musi być pełen Ducha Świętego. Musi się budować w oparciu o swoją wiarę, modlić w duchu. Musi mieć to, co miał apostoł Paweł, co mówił Jezus, że powinno być. Musi. To jest życiowa konieczność. I dlatego też ja, znając siebie, gdy wiedziałem, że będę kaznodzieją, powiedziałem: Panie, ja nigdy na kazalnicę nie wyjdę, jeżeli mnie nie ochrzci Duchem Świętym. I bym tak zrobił. Bóg miał szczęście, że mnie ochrzcił Duchem Świętym wcześniej. Halleluja. Chwała Panu za to. Tak. Naprawdę, ja jestem Bogu wdzięczny, że to, co mówi Biblia, jest prawdą i jest rzeczywistością w moim życiu, takim nędznym życiu, niegodnym życiu. To jest wspaniałe. Po czwarte, cel mówienia innymi językami to również przekazywanie poselstwa dla ludzi. W dzień 50, jak zauważyliśmy, ci ludzie rozumieli. Rozumieli to, co było mówione. I oczywiście są takie książeczki. Nawet metodyści wydali teraz książeczkę przetłumaczoną, ale tłumacz się nie ujawnił. Bo się wstydzi chyba. Zawsze się ujawniają tłumacze, prawda? A tu się nie ujawnił tłumacz. Nawet nie podał inicjałów swoich. Specjalnie spojrzałem, który to taki specjalista. No i tam się właśnie, no bzdury pisze, gdy chodzi o inne języki. Pisze mówienie innymi językami tytuł, a tam są całkowite bzdury napisane przez ludzi, którzy są rozczarowani tym, że się modlili, nie przeżyli. Ja rozumiem rozczarowanie. Rozczarowanie potem się wyraża agresją na przykład. I to jest agresja wynikająca z rozczarowania. Więcej pokory, a Bóg by się nad tym człowiekiem też ulitował, bo to jest dar łaski. I ona się mówi, że inne języki były potrzebne wtedy, bo nie wiem, czy czasu nie szkoda na to, żeby to mówić, co oni mówią. I tam ci wszyscy rozumieli. Tak, to było poselstwo do ludzi zebranych z różnych stron Imperium Rzymskiego i ci rozumieli, Bóg tak chciał, podobnie jak było z tym Żydem i w wielu innych przypadkach. Oto dam przykład w języku polskim. Pewien brat Kazimierz Fugowski, który jest tam chrzest z lat 450, właśnie on urządzał z Nowego Jorku, brat, jest na konferencji w Stanach Zjednoczonych. Jest tam gdzieś wysoko, słyszy, jak tam ktoś się głośno modli pięknym akcentem warszawskim. Ach! Jak on usłyszał ten polski język, jeszcze warszawiaka, przyjrzał się, gdzie on jest. A się skończyła modlitwa, tam już stanął przy tym rzędzie. Ten wychodzi i ten do niego po polsku, bracie, a ten do niego po angielsku. Ten mu mówi, przecież bracie, modliłeś się, ja nie rozumiem, mówi po angielsku. A to właśnie inny język. I brat Pugowski to opowiedział, jako mały chłopiec to słyszałem. Znaczy to opowiadanie. A więc jest to poselstwo do ludzi i to poselstwo do ludzi będzie wtedy skuteczne, gdy będzie miało wykładanie. I stąd w Księdze Izajasza, rozdział 28, wiersz 11, jest powiedziane, że Izajasz 28, 11, że językiem niezrozumiałym przemówię do tego ludu. 13 znów rozdział i wiersz 1 powiada Koryntian, że są języki ludzkie i języki anielskie. Zauważcie. A więc są języki niezrozumiałe, są języki zrozumiałe. Języków anielskich nikt nie rozumie. Języków ludzkich też nie wszyscy rozumieją. Są języki martwe, na szczęście łacinę niektórzy rozumieją. Ale są języki takie, których ludzie nie rozumieją, bo to są języki kompletnie wymarłe. A więc to nie jest jakiś tylko bełkot, to jest używanie języka nieznanego anielskiego lub ludzkiego, lub też języków znanych, które umiemy rozróżnić. I to wtedy może być poselstwem dla tych ludzi, którzy to zrozumieją. Gdyby ktoś miał wątpliwości, na marginesie, 12 rozdział i 30 wiersz, czy wszyscy mają dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami. To nie chodzi o to, że nie wszyscy ludzie językami mówią. Tu chodzi o to, że nie wszyscy ludzie języków używają jako daru dla zboru. Używają dla siebie. Z tym, że nie chcę mówić, że każdy wierzący musi mówić językami. Tego nie wolno nikomu powiedzieć. Albo, że języki są potrzebne do zbawienia. Do zbawienia potrzebna jest Twoja wiara i Boża łaska. Nie języki. I też nie można powiedzieć, że wszyscy muszą mówić językami. Nie wolno mówić więcej niż mówi Biblia. Chciałbym, mówi apostoł Paweł, abyście wszyscy językami mówili. Nie, musicie, lecz chciałbym. A tutaj jest wiele jeszcze czynników, które sprawiają, że niektórzy językami nie mówią i się nie smućcie z tego powodu. Nie smućcie się z tego powodu. Cieszcie się, że wasze imiona są wpisane w Księgę Żywota. I teraz pozwolicie, że o darze wykładania innych języków. Oto ten dar służy dla mego prywatnego zbudowania, gdy się modlę. I wtedy w zborze nie będę się modlił innymi językami. Gdy czasami tu na kazalnicy chcę modlić innymi językami, to odsuwam mikrofon. No bo po co macie słyszeć? Albo się odsuwam, albo też mówię sobie cichutko, albo też wstrzymuję się. Tak, mogę się wstrzymać, bo duchy proroków są poddane prorokom, mówi nam 14 rozdział, 32 wiersz. Dlatego, że to jest używanie języka dla mojej przyjemności, mego zbudowania. A w zborze musi być powiedziane 5 słów zrozumiale. I mają większą wartość niż 10 tysięcy niezrozumiałych. Tu jest napisane to, chyba znacie, prawda? Ale czasami innego języka Bóg chce użyć w zborze dla zbudowania wszystkich. I wtedy idzie bliźniaczy dar wykładanie języków. Ten dar wykładania pojawia się wtedy, gdy jest język. Gdy język jest zabrzmi do zboru, Bóg zaraz uruchomi wykładanie. I wtedy ten dar jest uruchomiony i ludzie wiedzą, o co chodzi. I dar wykładania języków jest konieczny w normalnym życiu zboru. Apostoł Paweł na przykład tak powiada, że kto mówi językami, 13 wiersz, jak dalej? Niech się modli. O co? No, 13 wiersz. By mógł wykładać o dar wykładania ich. Czy ktoś z was, mówiący innymi językami, modlił się o dar i modli się o dar wykładania? To jest nakaz. Niech się modli. 13 wiersz 13 rozdziału. 12 wiersz mówi, starajcie się obfitować w te dary, które służą ku zbudowaniu zboru. 5 wiersz powiada, teraz spójrzcie, pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba, żeby je wykładał. A więc zrozumiałe przekazanie treści w zborze jest najważniejsze, największe od tego niezrozumiałego. Dlatego w naszym zborze my nie akcentujemy tego, by wszyscy mówili językami i z tego się nie cieszymy, bo chcemy, by wszyscy mówili językami, ale prywatnie dla siebie. A w zborze życzymy sobie, by były proroctwa, by były języki i ich wykładanie. A wtedy oczywiście jest pewien porządek. 2-3 i to na przemian, a inni niechaj rozsądzają proroka i proroctwo. Tak, wtedy trzeba rozsądzić to, co było powiedziane. Dlatego ja oczekuję, aby w naszym zborze się pojawił dar wykładania innych języków. Oczekuję tego. I to jest bardzo coś stymulującego, wzmagającego naszą chwałę. Nie wiem, czy to teraz jest ku temu pora, ale ja to nieraz czuję, jaki jest niedosyt czegoś. Oto przychodzimy i się integrujemy przez pieśni, śpiewanie i tak dalej, przez słowo. I czujemy się tacy zbratani w ciągu tych 20 minut. Już jesteśmy gotowi. Potem przychodzi jakaś pieśń, która nas wprowadza w jakąś taką dobrą atmosferę. I chcielibyśmy już wyjść z ciała. I chcielibyśmy coś więcej. I ja mówię, amen, usiądźcie. I ja wiem, że ja tego nie powinienem zrobić. Ale wiem, że ja to muszę zrobić. Bo zbornicy się boją powiedzieć głośno obcym językiem. A ja w tym czasie mam wykładanie już gotowe. I czekam. Czekam, byś powiedział innym językiem. I się męczę, bo wiem, że mnie już podłączono do Bożego Teleksu i już tylko czekam na... Ale jak nie ma języka, nie ma wykładania. To byłoby proroctwo. I był czas, że ja mówiłem o tym zborze, zachęcałem, że właśnie teraz, gdyby i tak dalej, ale nie wiem, czy wszyscy zrozumieli. Być może teraz już zrozumiecie, a może w czasie wakacji przeżyjecie, może się uruchomicie, spróbujecie. Gdy czujesz, iż Bóg chce, byś przemówił do zboru innym językiem. Jak to się odbywa? Oto masz ogromną chęć podczas modlitwy, gdy ona cichnie, szczególnie gdy ona cichnie, tak? Gdy już ma być koniec, nie otwieraj oczu, nie patrz na mnie, co ja teraz zrobię. Nie, bo ja mam oczy cały czas zamknięte. I też zamknij oczy i czekaj, co Bóg chce zrobić. Patrz na Jezusa, patrz na Niego, nie na mnie, nie na siebie. Na Niego patrz. Nagle czujesz, że masz chęć teraz tak głośno mówić z Boże. Taką masz chęć, tak cię ciśnie, jakby się gotowała woda i tą pokrywkę podnosi, a ty ją tak dociskasz. I właśnie wtedy dociśnij tę pokrywkę. Dociśnij ją. Jeżeli to jest z Twego ducha, z Ciebie, to przejdzie. Nie będziesz miał chęci. Po prostu stłumisz swojego ducha. Jeśli jest to z Ducha Bożego, to ciśnienie, to parcie wzrośnie. I będziesz czuł, tak masz nagle gotowość. I czekasz. I nagle przychodzi polecenie teraz. I zacznij mówić. Spokojnie mów. Nie wybuchnij nagle potężnym głosem. Nie. Mów spokojnie. Czujesz się, jakbyś miał wybuchnąć. Ale zacznij mówić spokojnie. Tak ja zrobiłem za pierwszym razem, gdy to było w pewnym gronie i pewien brat mówi, ileś ty razy już miał języki, że było wykładanie? Ja mówię, pierwszy raz. To było takie doświadczone. Ja mówię, bo ja na ten temat czytałem Donalda G. I on to napisał i ja się nauczyłem od niego. Właśnie to, co ja mówię, to są jego wskazówki. I spokojnie przekazałem tą całą energię w sposób taki zrównoważony. I równolegle się włączył brat, który tłumaczył. Ja o pół tonu ściszyłem siebie. Wiedziałem, to jest instrukcja od Donalda G. Ściszyłem się i jego głos teraz brzmiał. Mój był już niepotrzebny. On był potrzebny, żeby było wykładanie. Ale był niepotrzebny, żeby oni słyszeli. I to jest porządek, Boży porządek. Tego potrzeba. Dwóch, trzech. Jak to wzmoże uwielbienie. Radość. Nie opowiem wam tego. To trzeba przeżyć. Życzę wam, żebyście w tym zborze to przeżyli. Ale nie myślcie, że to ktoś zaraz zrobi. To ty się masz modlić o to, by mieć dar wykładania innych języków. To nie jest tłumaczenie. To nie jest tłumaczenie, jak siostra Marika to robi tutaj z przodu. To jest wykładanie. Dlatego czasem mowa innymi językami jest dłuższa od wykładania. Bo albo tam są tajemnice, które Bóg nie chce nam powiedzieć. Ponieważ to jest wykładanie, przekazanie treści, a nie dosłowne tłumaczenie. Czasami język polski jest dłuższy od tego, bo tamten jest zwięzły. My wiemy, że nasz język polski jest bardziej obfity. Trzeba więcej użyć słów, by wyrazić to, co powie Anglik. A więc to jest różnie. Więc nie trzeba mierzyć długością. W każdym razie jest to wykładanie. Jest to wykład od Boga. Język jest od Boga. Znaczy jest to przekazywanie treści od Boga poprzez ten dar, czy te dary. Co by tu jeszcze było, trzeba było powiedzieć? Gdy chodzi o wykładanie innych języków, to jest fantastyczne przeżycie. Bo gdy mówimy innymi językami, to czujemy, że nas tutaj coś wypiera. Tak tam prze i chcemy mówić. I wreszcie tutaj i to będzie nam wychodzić, a rozum tylko będzie rejestrował. Wstyd, a co powiedzą, a tego, tam są różne głupie myśli. Ale czujemy, że to z nas chce wyjść i my to wypuszczamy bez rozumu. Przy wykładaniu innymi językami, kochanie, rozum teraz zaczyna grać rolę. Czujemy tu w sobie stop. Jakieś takie poruszenie, przygotowanie, czujemy, że coś będzie szczególnego. Jakoś nam się nie chce modlić po polsku, nie chce nam się modlić innymi językami, jakoś tak jesteśmy przygotowani, użyję tego słowa, przepraszam bardzo, nastroszeni. Tacy i czekamy, co to będzie. Nie wiemy, w czym rzecz. Czujemy, że nasz umysł jest czysty. I nagle słyszymy, ktoś mówi innymi językami. W waszym umyśle się nagle zaczyna pojawiać treść. I ona jest tutaj, to jest nasz umysł i wchodzi treść. I to jest początek zdania. Pierwsze trzy wyrazy, pięć wyrazów, sześć wyrazów. nie ma jeszcze dalej i to jest niewłaściwe, prawda? I to znika, wchodzi następne. I tak my nie wiemy, co będzie dalej. Nie mamy całej frazy. Nie znamy przypadków, jakie będą użyte. I tak to idzie jak na tablicy świetlnej. I my musimy być posłuszni, poddać się, co na rozum ludzki nie wstąpiło. To jest właśnie o tym między innymi mowa. Nie o rzeczach przyszłych, nie. Tam jest mowa o przekazywaniu Bożych treści. Drugi rozdział, pierwszy list do Koryntian. To teraz my mówimy, czego żeśmy nigdy nie pomyśleli. W czysty umysł wchodzi treść, polska treść. I my to mówimy. I słuchając siebie dziwimy się, że to jest poprawne po polsku. Są dobre przypadki, że zdania mają sens. No w ogóle to jest zdumienie człowieka bierze, prawda, gdy widzi, jakie to jest fantastyczne. No, potem przestajesz o tym myśleć i się tylko skupia na Bogu i przekazuje. Ale na początek są takie ciekawe wrażenia. I teraz my nie musimy nawet słyszeć, co on mówi. Nam się pojawia od razu wykładanie. Kiedyś tam się zdarzyło po raz pierwszy, zanim wykładałem publicznie, głośno, gdy pewna siostra w zborze, to była siostra Zosia, to było jeszcze w rynku, gdy się tam modliła innymi językami, wtedy było niewiele, w czwartkowym nabożeństwie modlitewnym, i ja nagle zacząłem rozumieć, co ona mówi. I przez moją myśl zaczęła przechodzić tak właśnie, jak teraz mówi. Ona mówi, a ja rozumiem. I ona skończyła i ja też skończyłem. I taki byłem, ojej, jakie to fajne, jakie to wspaniałe. I mówię, co z tym zrobić? Bo mówię, to było do zboru, nie było do ciebie. Ja to muszę coś z tym zrobić. Wtedy wstałem, powiedziałem, bracia i siostry, w tej modlitwie tam siostra tego, ale ja, no, więc treść była taka i taka. I powiedziałem treść, po prostu, o co chodziło. Chodziło między innymi właśnie o naszą kaplicę, o to, że Bóg nas wyprowadzi i tak dalej. A więc, bracia i siostry, kończąc już, chcę powiedzieć coś, co jest bardzo ważne. 14 rozdział wam wyjaśni to, o czym ja jeszcze nie mówiłem, bo już nie mam czasu. Wiersz 26 aż niżej mówią o porządnym apostolskim nabożeństwie. Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem. Chodzi o pieśń, pieśń duchową, pieśń też taką napisaną w nutach. Inny ma naukę, inny ma objawienie. Jak brat Newton nam tu usługiwał objawienie, prawda? To jest to, objawienie. Inny służy językami, a innych wykładem. Wszystko to niech będzie. Niech będzie czy nie będzie? Wszystko to niech będzie. Ku zbudowaniu oczywiście. Dalej jest mowa, jak to ma się odbywać. Wszyscy możecie prowokować, a dalej. I teraz wiersz 39. Tak więc, bracia moi i siostry, starajcie się gorliwie o dar prorokowania. I językami mówić nie zabraniajcie. Niektórzy by chcieli to wymazać. Jakoś tego nie czytają tak z radością. Bo zabraniają mówić innymi językami. Oczywiście nie wolno zabraniać. Jest porządek, gdy chodzi o zbór, publiczne nabożeństwo. Ale mówić jak najwięcej, prywatnie, budować się. Wszystko niech się odbywa. Godnie i w porządku. Niektórzy akcentowali godnie i w porządku. A ja mówię, ale wcześniej powiedziano, niech się odbywa. Że mogło być godnie i w porządku, najpierw się musi odbywać. Dlatego, kochani, u nas będzie godnie i w porządku, gdy się będzie odbywać. I kończąc tę serię wykładów, mam ogromne życzenie, abyście dorośli do tego, by dary Ducha Świętego były używane poprzez zborowników. My będziemy pilnować, żeby nie było żadnych nadużyć. Będziemy was rozsądzać i to, co mówicie, będziemy rozsądzać. Z miłością, z trzeźwością. Ale kochani, wy też mnie rozsądzacie, prawda? Też opiniujecie moje wypowiedzi. Też macie dużo litości dla mnie. Ale przyjmujecie to, co ja mówię. Chociaż to jest czasami trudne do przyjęcia. Tak też i my ci potrafimy ciebie. Ja również. Bądźmy odważni. Bo głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I On chce, by wszystko było w tym Kościele. By każdy dar się przejawił. Myśmy nie do martwego Boga przystąpili, do Boga żywego, który mówi i to po dzień dzisiejszy. Ja tego kładam na serce na wakacje. Modlitwę o to, by Bóg użył ciebie w darach Ducha Świętego w naszym zborze. Od wakacji począwszy, a szczególnie we wrześniu, w październiku. Amen? Wtedy do mnie napiszą, albo zatelefonują, że już jest. Wtedy mnie nie będzie w Krakowie. Wjadę daleko. Ale gdy wrócę, to się dowiem, że w zborze jest tak fajnie, lepiej niż gdy ja byłem. To jest moim życzeniem i chcielibyśmy się teraz razem o to modlić. Powstańmy. Halleluja. Dziękuję Ci, Zbawicielu, że Twoje słowo jest takie proste. Ono czasami jest dla nas tajemnicze, nieznane, ale gdy wejdziemy bliżej w Twoje sprawy, gdy nas uzdolnisz, Panie, ono jest takie proste, tak je przyjmujemy z radością, z wdzięcznością. I dziękuję Ci, Panie, że te dary Ducha Świętego Ty masz dla wszystkich, dla tych, którzy byli grzesznikami wielkimi, dla tych, którzy byli pijakami, narkomanami i dla takiego, jak ja byłem, Zbawicielu. Ty masz dary Ducha Świętego, bo to są święci ludzie przez Twoją krew, uświęceni przez Twoje Słowo, przez Ducha Świętego. I oni mogą nosić te dary, używać je. O, Panie, dziękuję Ci, że Ty chcesz je przejawić i w naszym zborze, w obfitości. Panie, błogosław moje siostry, moich braci, żeby oni rośli w Twoim Słowie, żeby się modlili w Duchu Świętym, żeby byli mężni, odważni, żeby byli pełni miłości i żeby się radowali z tego, że są Twoją własnością. Żeby ich radość nie gasła, żeby ciągle żyli na teraz, na dzisiaj, bo teraz, Panie wspaniały. O, dziękuję Ci, Panie, żebyś błogosławił ich w czasie wakacji, byś mnożył w nich siebie samego, ich wiarę, a też i nas byś mnożył jako zbór. I Panie, wierzę, że będziesz wprowadzał nas i w używanie darów Ducha Świętego. I Panie, błogosław nas wszystkich, a właściwie to Ci dziękuję, Panie, że nas błogosławisz i że nas będziesz błogosławił. Halleluja. Dzięki Ci za to, Zbawicielu. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja.